Jest Wielka Sobota, dzień w tradycji Kościoła szczególny, dzień milczenia, w którym poza święceniem jajek w świątyniach nie ma, przynajmniej w Kościele rzymskokatolickim, liturgii. Wieczorna liturgia w Wielką Sobotę to już jest liturgia niedzielna tak naprawdę, wielkanocna. No, poza tym nic się dziać nie powinno. Kiedyś były oczywiście jeszcze jucznie wielkosobotnie, ale dzisiaj już ich nie ma, bo to jest czas oczekiwania. Jak ten czas wyglądał prawie 2000 lat temu? Co się wtedy działo? Co przeżywali apostołowie? A co działo się w grobie, a także co działo się później i jak to wszystko przeżywali inni mieszkańcy Jerozolimy? O to już teraz zapytam profesora Marcina Majewskiego, biblistę z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu w ten piękny dzień.
No i właśnie, zacznijmy od tego pytania. Co tak naprawdę wiemy o tamtym dniu? Co wiemy o tej sobocie, no bo to, że była to sobota, to wiemy, no bo w piątek został ukrzyżowany. Nawet nie wiemy do końca, który to był rok, ale co o tym dniu w ogóle wiemy?
Chociaż były takie próby na podstawie zaćmienia słońca, szukania, który to jest dzień dokładnie, powiedzmy, ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, no to tutaj badacze nie dopracowali się żadnej hipotezy jakiejś wiarygodnej. No, co wiemy o sobocie? O sobocie nic nie wiemy, no bo to jest taki dzień milczenia, tak jak pan redaktor powiedział. Natomiast, no, jeżeli chodzi o ten poranek, prawda, zmartwychwstania...
A to za chwilę, panie profesorze, ja jednak jeszcze się postaram dopytać o tą sobotę. No bo rozumiem, że czegoś jednak się możemy domyślać. To znaczy wiemy, że Jezus został pochowany, wiemy, że zrobili to, no, jego uczniowie i kobiety, to znaczy właśnie nie ci najbliżsi uczniowie, tylko faryzeusz. A co się mogło dziać w tym czasie z uczniami? Bo to mnie najbardziej fascynuje. To znaczy z tych 12 jeden go wydał, jeden się zaparł, jeden być może stał pod krzyżem, no tak oczywiście opowiadają Ewangelię, a cała reszta gdzieś się rozproszyła. Czyli co, oni sobie gdzieś poszli, nie było ich?
No, poszli to jest takie łagodne powiedzenie, bym powiedział, że uciekli, nie? Bo przynajmniej tak jak Ewangelia to przedstawia, to my widzimy ostatnie wydarzenia z uczniami, to jest ten Piotr pod domem Kajfasza, który zapiera się Jezusa, nie? To jest to trzykrotne zaparcie, później ten kur zapiał i tak dalej. I później, co ciekawe, Ewangelii opowiadają, że spotykamy uczniów, Jezus spotyka uczniów już po swoim zmartwychwstaniu, uwaga, w Galilei, tak? Czyli zupełnie 150 kilometrów od Jerozolimy na północ, a więc wydaje się, że faktycznie nie tylko gdzieś sobie poszli, tylko po prostu uciekli. Myślę, że się przestraszyli.
Ale co, uciekli do roboty, tam skąd pochodzili? No większość z nich to byli Galilejczycy, być może poza Judaszem, no ale on, jak wiemy, to też nie wiemy, jak skończył, bo to uczciwie trzeba powiedzieć, różne są tradycje w Kościele, ale zostawmy Judasza. To od razu zaczęli uciekać? Znaczy w momencie, jak Jezus był ukrzyżowany, to ich już tam mogło nie być?
No tak, Ewangelie to przedstawiają, tak, że pod krzyżem już nie ma w ogóle uczniów i to jest takie bardzo wymowne, tak, to właśnie ma pokazać ten strach uczniów, tą ich niewiarę. I później właśnie, tak mówię, spotykam ich dopiero w Galilei. A zatem...
Panie profesorze, a to ja pozwoli panu, że ja się o to dopytam. Dlaczego dopiero w Galilei? Przecież mamy tą scenę, w której spotyka, ja wiem, o tym będziemy jeszcze rozmawiać, o tym, co się wydarzyło rano, ale Maria Magdalena spotyka rano Jezusa, czy kobiety, różnie tam bywa, pod grobem i ona idzie do uczniów. I Piotr z Janem przychodzą obejrzeć grób. No to z Galilei nie przyszli, bo to 150 kilometrów, 2 godziny autobusem się jedzie teraz.
Przynajmniej, a na piechotę znacznie dłużej. No więc właśnie, tutaj pan redaktor dotyka tej kwestii, o której być może porozmawiamy, mianowicie pewnej nieścisłości albo pewnych jakby rozbieżnych wątków, które pojawiają się właśnie po śmierci Jezusa. Bo powiedzmy, że fakt Wielkiego Piątku i śmierci Jezusa na krzyżu, tak, za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, on jest potwierdzony we wszystkich źródłach ewangelicznych, później źródła z II wieku rzymskie również to potwierdzają. Także tutaj co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Natomiast właśnie, co się dzieje już po śmierci Jezusa, no to tutaj zaczynają się pewne rozbieżności i gdybyśmy chcieli wszystkie cztery Ewangelie zunifikować i stworzyć tego jedną opowieść, no to musielibyśmy dokonywać bardzo karkołomnych na przykład jakichś, prawda, wywrotek, chociażby tak jak pan redaktor powiedział, że mieli autobus i na przykład w 2 godziny przejechali z Galilei tutaj, bo te cztery Ewangelie się nie spinają, dlatego że każda powstała, wiemy, Ewangelie powstały kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach, które opowiadają i każda opowiada o tym zupełnie innej perspektywy, do innej grupy, bo Ewangelie były pierwotnie kierowane do małej grupy uczniów w danym środowisku, na przykład Ewangelia Marka prawdopodobnie do środowiska rzymskiego, rzymskiego, niewielkiej, malutkiej wspólnoty. Więc każda Ewangelia ma zupełnie różny
cel. Chcę pan powiedzieć, panie profesorze, że to nie jest reportaż, tak? To znaczy, że to nie jest tak, że zebrali się świadkowie, spisali, ktoś tam spisał, ktoś zredagował i mamy teraz cztery różne, no wiadomo, że różne, każdy dziennikarz wie, że reportaże są różne, bo różni ludzie różnie zapamiętali. Ale to w ogóle nie są reportaże.
No właśnie o to chodzi, że tutaj gdybyśmy, okej, możemy przymknąć oko na jakieś mniejsze różnice tego typu, czy na przykład, tak jak w Ewangelii Łukasza, anioł, który się tam pokazał, był jeden, czy aniołów było dwóch, no ale mamy takie różnice, które właśnie no, się nie spinają, tak? Na przykład co do chociażby samego formy pogrzebu. Zapytał pan redaktor tą formę pochówku. No to proszę zwrócić uwagę, że dwie Ewangelie, czyli Marka i Łukasza, mówią tak, jakby ten pochówek miał mieć dwie części, tak jakby w ogóle on był dwuczęściowy, że w piątek Jezus został pochowany, a gdzieś tam, prawda, w ten niedzielny poranek kobiety szły do grobu, aby namaścić ciało Jezusa, bo nie wiem, nie zostało namaszczone albo jakaś właśnie druga część pogrzebu. Otóż nic takiego nie znajdujemy w rytuałach funeralnych żydowskich, tak? To jest zupełnie niezgodne z tym, jak dokonywano pochówków. I dlatego na przykład Ewangelia Mateusza, która również mówi o tych kobietach, które szły do grobu.
Która była skierowana do Żydów, prawda?
Właśnie,
to znaczy, tak przynajmniej tradycja.
Tak, tak, do Żydów albo do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, a więc Mateusz wiedział, że mówi do tych, którzy znają zwyczaje żydowskie, no to on jakby dokonuje pewnej korekty właśnie tego, co jest u Marka i Łukasza, czyli mówi o tym, że kobiety poszły, żeby po prostu przypatrzyć się grobowi. Dziwna jakby argumentacja i... No ale tak to Mateusz pokazuje, nie? Także tutaj chociażby już mamy tą taką niezgodność, po co kobiety szły do grobu, jak wyglądał ten pogrzeb, pochówek i te zgodnie ze zwyczajami funeralnymi, no raczej i z tamtymi też, można powiedzieć, takimi warunkami klimatycznymi, no to pochówek był bardzo szybko po śmierci, już tam nic nie dotykano, później tego ciała już nic z nim nie robiono.
No to jest jakby jeden element, to znaczy tak, to, że tak. To się nie spina z tradycją żydowską. Tam jest więcej pytań, ale to już bardziej wielkopiątkowych niż wielkosobotnich. Co się spina, co się nie spina. Natomiast rzeczywiście w zasadzie wszystkie Ewangelie są zgodne co do tego, że pod krzyżem nie było apostołów, nie było tych najbliższych męskich uczniów i to, jak się zdaje, jest fakt bezsporny, bo nie mieli żadnego powodu, żeby to akcentować, o tak bym powiedział. Raczej to przynosiło, raczej im chluby to nie przynosiło.
Dokładnie tak. To jest bardzo znaczący fakt i on też pokazuje bardzo ciekawie, że uczniowie byli całkowicie jakby zagubieni w tej sytuacji, kiedy to ich mistrz, którego, no można powiedzieć, pokochali, za którym poszli, nagle zostaje ukrzyżowany i skazany najpierw na śmierć i później ukrzyżowany. Więc widać, że to w uczniach spowodowało całkowitą jakąś panikę i sytuację taką, którą zupełnie się nie spodziewali. Co też rodzi kolejne pytania, chociażby takie pytanie, no przecież Ewangelie wiele razy o tym wspominają, że Jezus zapowiadał swoje zmartwychwstanie, mówił uczniom, tak, że Syn Człowieczy zostanie wydany i umrze, ale trzeciego dnia powstanie z martwych. Trzeciego dnia z martwych.
No ale Ewangelia też mówią, że Piotr poszedł i jakby to ładnie powiedzieć, ochrzanił Pana Jezusa za to, że on takie rzeczy robi. No, że nie po to za nim chodzą, żeby on umierał. No.
I to, co pan redaktor powiedział, to jest bardzo ciekawe, bo to, że Piotr właśnie jakby sprzeciwił się Jezusowi wtedy, kiedy Jezus mówi, że musi iść na krzyż, musi umrzeć, to pokazuje, jaką świadomość mieli właśnie uczniowie. Oni w ogóle sobie nie wyobrażali przyszłości. W ogóle nie mieli pojęcia, na czym polega, jeżeli były jakieś ewentualne zapowiedzi Jezusa, to o co w ogóle tam miało chodzić. A zaskoczenie kompletne uczniów w niedzielny poranek właśnie faktem, czy stwierdzeniem kobiet, że prawda, grób jest pusty, potwierdza, że oni kompletnie nie mieli pojęcia i nie oczekiwali żadnego zmartwychwstania, nie oczekiwali żadnego zwycięstwa Jezusa, tylko po prostu byli zaskoczeni.
No spróbujmy zrekonstruować, kogo oni mogli widzieć w Jezusie przed tymi kluczowymi wydarzeniami i dlaczego tak naprawdę uciekli. Tam pojawia się termin Mesjasz, który wraca. Pojawia się no, takie głębokie przekonanie, jak się zdaje, że ten Mesjasz ma też wymiar polityczny. Ten Piotr z tym mieczem, którym chce walczyć za Jezusa. Zostawiam, czy to są obrazy faktyczne, reporterskie, czy to jest pewien wyraz myślenia tej pierwszej wspólnoty pierwszych wspólnot chrześcijańskich o tym, ale jak się zdaje, to jest właśnie ten obraz. Znaczy oni oczekiwali, że zebrał ich kilkunastu, ilu to już zostawmy, i zrobi z nimi rewoltę, wygoni Rzymian, on będzie szefem, oni będą jego najbliższym otoczeniem. Judasz mógłby być ministrem finansów, bo on trzymał sakiewkę, Piotr mógłby być, no posługując się naszymi terminami, takim premierem, nie wiem, no synowie Gromu to pewnie minister obrony i minister spraw wewnętrznych. No generalnie najęli się do konkretnej roboty, ale nie wchodził w nią chyba krzyż.
No tak, nawet ten Judasz, o którym mówi pan redaktor, to nosi w Ewangelii przydomek Iskariota. co niektórzy bibliści łączą z Iskariot, Sykariusz, a więc Sykaryjczyk, a więc to ugrupowanie żydowskie, które było skrajnie antyrzymskie i skrajnie, można powiedzieć, nastawione bojowo. Nie?
Niektórzy mówią, że to są terroryści tacy pierwsi, to znaczy przeprowadzające zamachy na Rzymian.
Dokładnie, więc to, co też wspomnieliśmy o Piotrze, który sprzeciwia się Jezusowi, kiedy usłyszał, że Jezus powiedział, że musi iść na krzyż. Więc rzeczywiście jest tak, że dzisiaj mamy jasność. Trzeba jakby pamiętać i nasi słuchacze, fajnie jakbyśmy sobie tak uświadomili, że słowo Jezus i wszystkie wyobrażenia, które mamy na temat tej osoby, one są związane z nabudowaną przez 2000 lat teologią. W tamtym czasie Jezus to była postać, po prostu to był człowiek. On oczywiście był, zafascynował uczniów, oni za nim poszli, oni go pokochali, ale na początku zdecydowanie traktowali go po prostu jako rabbiego, jako wędrownego nauczyciela. Być może na początku jako też takiego eschatologicznego proroka, no bo Jezus wyraźnie wychodzi spod skrzydeł Jana Chrzciciela i jakby zaczyna głosić w jego duchu, więc początkowo Jezus też brzmi jak taki apokaliptyczny właśnie nauczyciel i prorok. Później zmienia się bardziej na łagodnego, czyli takiego właśnie ewangelizatora i powiedzmy takiego wędrownego nauczyciela. I myślę, że to było początkowe wyobrażenie uczniów i myślę, że ono było długo obecne, nie wiem, czy wręcz nie do śmierci Jezusa. Nie do śmierci Jezusa, czy do samego końca, prawda, tej przygody z Jezusem.
Ale oni wszystko na to wskazują, no tak, nawet to opisy wskazują. Oni się nie spodziewali jego śmierci. To znaczy, to w ogóle nie wchodziło w ich zakres wyobrażeń. Tak mi się przynajmniej zdaje z tego, co czytam jakby w Ewangeliach, że to był dla nich rzeczywiście autentyczny szok. No i jeszcze tak, do tego śmierć, śmierć na krzyżu, czyli śmierć najbardziej haniebna z możliwych.
Dokładnie. No to, że się zamknęli w Wieczerniku, to, że właśnie przynajmniej jedne teksty ewangeliczne mówią o zamknięciu się w Wieczerniku, czyli w Jerozolimie. Inne mówią właśnie, sugerują tą ucieczkę do Galilei. Więc rzeczywiście Ewangelie wyraźnie wskazują na to, że oni nie spodziewali się tego, co się wydarzy. I byli zaskoczeni. I można powiedzieć, że drugi taki fakt, który możemy tak powiedzmy zlokalizować czy zdiagnozować, to jest to, że jakiś czas po śmierci Jezusa oni zaczynają mówić, że spotkali tego Jezusa, że go doświadczyli. Nie? Czyli, że jakby tutaj mamy jakieś nowe doświadczenie Jezusa. I to z tej nowej perspektywy doświadczenia tego Jezusa już po jego śmierci, oni zaczną od nowa w ogóle myśleć, co to była za przygoda, kim był ten Jezus. I jeszcze tutaj ważne, że dopowiedzmy, że oni dopiero zrozumieją swoje doświadczenie wiary, kiedy zaczną czytać pisma Starego Testamentu, czyli pisma ich Biblii. Wtedy tylko był Stary Testament, więc... Czyli tak naprawdę tą przygodę z Jezusem, to kim był tak naprawdę Jezus, oni zaczną rozeznawać i zaczną jakby nazywać dopiero wtedy, kiedy sięgną do pism. Bo to pisma im wyjaśnią, to pisma im jakby naświetlą, czym było tak naprawdę ich doświadczenie, nie? I w oparciu o pisma, jakby poprzez pryzmat Pism Świętych Izraela, czyli no to, co dzisiaj mamy w Biblii Hebrajskiej, Stary Testament, oni dopiero zaczną rozumieć Jezusa i później Ewangelie, kiedy będą spisywać to doświadczenie, to wyraźnie bazują jakby na interpretacji Jezusa poprzez pryzmat tych pism, nie? Także...
Panie profesorze, to żebyśmy dobrze zrozumieli, bo za chwilę do tego wydarzenia, ono jest kluczowe oczywiście i te jego opisy są kluczowe, a do tego wydarzenia za chwilę wrócimy, ale żebyśmy dobrze zrozumieli. Czyli nie, to jest trochę tak, że mamy w tych tekstach ewangelicznych przenikające się różne spojrzenia. No mamy jakieś ich wspomnienie autentycznych wydarzeń, które miały miejsce. One są oczywiście jakoś zbudowane zgodnie z ówczesnym modelem opowiadania historii, zgodnie z ówczesnym modelem myślenia, ale to jest jeden element. Drugim elementem jest interpretacja tego, co się wydarzyło w oparciu o jakieś doświadczenie, którego oni doświadczyli i które też wyrażają w jakimś języku właściwym swojej epoce. To tak, niekoniecznie tak. Są opisy dosłowne. I mamy jeszcze trzeci element, czyli no taka bardzo żydowska interpretacja tekstu w oparciu o tekst, czy opowieści w oparciu o tekst wcześniejszy.
Nawet bym powiedział, że interpretacja własnego doświadczenia, to znaczy oni nie rozumieli, tak żeśmy stwierdzili, oni nie rozumieli, co się dzieje. Po śmierci Jezusa oni nie rozumieli, co się dzieje. Później, kiedy mają wyraźnie jakieś doświadczenia, to jest to coś, co można powiedzieć stało się impulsem wiary wielkanocnej, wiary w zmartwychwstanie. Mamy to coś, co się wydarzyło, co sprawiło, że później głoszą pusty grób i głoszą, że tego Jezusa gdzieś tam doświadczyli, spotkali. Oni tego na początku zupełnie nie rozumieli, więc oni interpretowali swoje doświadczenia zdecydowanie przez pryzmat pism. A to, co pan redaktor mówi o tym języku, to jest oczywiście znowu bardzo ważny moment, bo proszę zobaczyć, my mamy termin zmartwychwstanie, który jest taki teologiczny, który jest taki pompatyczny, prawda, taki nabrzmiały pewną, powiedzmy, treścią, ale oni nie używali takiego języka. Oni używali dwóch czasowników, który egeiro, czyli znaczy po prostu, że on wstał, albo po prostu gdzieś tam no, podniósł się, Albo anistemi, który znaczy też pokazał się, podniósł się, powstał, nie? Więc później te czasowniki nabiorą charakteru teologicznego i będziemy mówić zmartwychwstał, ale oni po prostu próbowali jakimś normalnym językiem, czasownikami, które dotyczą zwykłych czynności, próbowali opisać to, co mogło się wydarzyć, albo to, jak rozumieli tamto doświadczenie, nie?
Więc Dodajmy też, że to są bardzo prości ludzie, to znaczy nic nie wskazuje na to, żeby poza Pawłem, ale on jest później, to znaczy jego nie ma w tych wydarzeniach pierwszych. No to są generalnie rybacy, to nie znaczy, że oni są biedni, to zostawmy, ale z Galilei gorsza część Izraela, mniej wykształcona, to nie są faryzeusze, to nie są teologowie dzisiaj, powiedzmy.
Tak, tak. Uczniowie to byli prości ludzie, natomiast oddzielmy autorów Ewangelii, nie? Autorzy Ewangelii to już jest troszkę co innego. Wiemy, że Ewangelie no, mają te, prawda, noszą te imiona Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, ale dzisiaj w biblistyce to jest dosyć czytelne, że przynajmniej część z tych tekstów Nowego Testamentu nosi imię jakiegoś głównego, powiedzmy, takiego inspiratora, ale niekoniecznie, prawda, on jest rzeczywistym autorem, tak zwane zjawisko pseudonimi, nie? Więc faktycznie uczniowie byli raczej ludźmi prostymi. Trochę co innego jest z autorami Ewangelii, nie? Bo ci byli już raczej wykształceni, bo nie tylko, że umieli pisać, ale robili to w bardzo taki pięknie retoryczny sposób.
Ale znowuż różnie tam z tą Greką bywało. To znaczy,
oczywiście,
jak się porównuje
tak.
Jana
tak,
z Patmos, czyli autora Apokalipsy z...
Tak, albo
i czy on był Jan, czy z Janem Ewangelistą, czyli no znowuż z tą grupą, która pisała, to jest różna Greka.
Oczywiście, jak się porówna, że Marka z Łukaszem, zupełnie różna Greka, więc zdecydowanie radzono sobie różnie z tą Greką, ale to, że sam fakt, że pisano, stosowano środki literackie, figury retoryczne, no wskazuje, że autorzy Ewangelii to już nie byli tacy prości ludzie, nie? To już byli ludzie wykształceni, którzy no, potrafili pewne rzeczy zawrzeć nie tylko w sposób taki ważny treściowo, ale też piękny literacko.
Powiedział pan profesor o tym, że coś się wydarzyło, że oni mieli jakieś... Właśnie, to właśnie, czy coś się wydarzyło, czy mieli jakieś doświadczenie, bo to mogą być dwa zupełnie różne terminy, że oni mieli jakieś doświadczenie. No to spróbujmy odpowiedzieć na to fundamentalne pytanie, cóż takiego oni doświadczyli?
No, możemy odpowiedzieć szkolnie, katechetycznie, doświadczyli, że Jezus zmartwychwstał. I nad czym tu się zastanawiać? Jezus zmartwychwstał, zobaczyli Go i uwierzyli. No, tylko,
ale że panie te... profesorze, dobrze, tylko że ja teraz będę mówił jak taki paskudny współczesny filozof. No, znaczy, nie wiem jak pan, ale ja nigdy aniołów nie widziałem. Ani dwóch, ani pięciu, ani żadnego. Oni do mnie nie mówią. No, nie miałem żadnych tego typu chrystofanii. Mogę oczywiście przyjąć, że oni mieli. Nie wykluczam. Natomiast cała ta opowieść jest opowiedziana takim językiem, że ona z perspektywy, już nie mówię Bultmana, no współczesnego, no nie tak bardzo współczesnego, liberalnego teologa protestanckiego, brzmi mało wiarygodnie, ale z perspektywy że zwykłego człowieka. My nie mamy takich przeżyć, więc zakładam, że oni no dokładnie w takiej formie też mogli nie mieć, a może mieli.
No właśnie, nie, oczywiście powiedziałem tak pur żartobliwie, że tu nie ma się nad czym zastanawiać, po prostu Jezus zmartwychwstał. Otóż jest się nad czym zastanawiać, bo ostatnie 300 lat nowoczesnej biblistyki, teologii i badań nie robi w dużej mierze nic innego, jak się zastanawia, co tak naprawdę się wydarzyło po śmierci Jezusa. To, że później mamy jakieś kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt lat później mamy rodzący się Kościół, nie? I to taki potężny, który później przejmie, można powiedzieć, główne skrzypce w Cesarstwie Rzymskim. A zatem rzeczywiście coś się wydarzyło. Tylko pytanie o to, co się wydarzyło, to no, oczywiście kieruje nas do Ewangelii, a zdecydowanie najpierw nas kieruje do tekstów świętego Pawła, bo o tym też powiedzmy, że Ewangelie powstały dość późno, to jest te 40, 50 czy nawet więcej lat po wydarzeniach właśnie śmierci i tego, co było później. A przecież najstarsze teksty, które mówią o właśnie wydarzeniu tego, co po śmierci Jezusa, czyli wydarzeniu zmartwychwstania, to są listy świętego Pawła, nie? I od nich jakby się zaczyna.
Dobrze, ale Paweł tego nie widział.
No właśnie,
Paweł
o to chodzi.
Nie brał w tym udziału.
To jest niesamowite, że Paweł przedstawia zmartwychwstanie Jezusa jako kluczową prawdę wiary, tak? Tutaj mamy ten słynny pierwszy list do Koryntian i 15 rozdział, gdzie Paweł mówi, że w ogóle chrześcijaństwa nie ma, jeżeli nie ma zmartwychwstania, tak? Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara, ale Chrystus zmartwychwstał. Tylko, że problem jest taki, że w tym samym rozdziale Paweł przedstawia taką wersję zmartwychwstania Jezusa, którą dzisiaj nam biblistom, którzy dość tak uważnie, czyli krytycznie czytamy Ewangelię, no ta wersja Pawłowa no, się trochę nam nie spina, nie zgadza z tym, co mamy w Ewangeliach na temat zmartwychwstania Jezusa.
To znaczy?
To znaczy, tam mamy takie trzy główne problemy, jeżeli chodzi o właśnie najstarszy tekst Pawłowy, bo w tym liście do Koryntian, który chodzi, tak jak powiedziałem, za modelowy, wzorcowy i fundamentalny tekst chrześcijański na temat zmartwychwstania Jezusa, Paweł zaczyna od takiej formuły, że przekazałem wam to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem i że został pogrzebany i zmartwychwstał. I znowu Paweł powtarza zgodnie z Pismem. I pierwszy problem jest taki, że Paweł dwukrotnie powtórzył to katatas grafas, czyli zgodnie z pismem, ale w Starym Testamencie, bo Paweł ma na myśli pisma hebrajskie, pisma żydowskie, prawda, to nie mamy takiej formuły, że Mesjasz, prawda, umarł, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Stary Testament w ogóle na większości swoich tekstów nie zna idei zmartwychwstania fizycznego. Stary Testament bardzo metaforycznie mówi na przykład o tym, że, nie wiem, kości zostaną obleczone w ciało, ale to chodzi o wizja Ezechielowa, chodzi o naród Izraela, który powróci do swojej ziemi, albo Ozeasz mówi, że Pan Bóg nas zranił, On nas też uleczy, trzeciego dnia przywróci nas do życia, ale to chodzi o Izraela, nie? To są bardzo metaforyczne, poetyckie teksty. Tam nie ma w ogóle fizycznej idei zmartwychwstania. Ona się pojawia bardzo późno w księdze Daniela i Machabejskiej. A więc Paweł, po pierwsze, mówi, nawiązuje do tekstów i nie wiemy, do czego konkretnie nawiązuje, mówiąc, że zgodnie z pismem Jezus umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Po drugie, Paweł daje katalog osób, którym Jezus się ukazał, zaczynając od Kefasa, 12, Jakuba. I ten katalog osób, którym Jezus się ukazał, właśnie nie zgadza się kompletnie z Ewangeliami i ich wersją, jak i komu Jezus się ukazywał. A po trzecie, Paweł mówi na końcu, i to jest chyba największa tajemnica i największa zagadka. Na końcu, po tym katalogu, kiedy Paweł mówi, że Jezus ukazał się Kefasowi, 12, apostołom i Jakubowi, i na końcu ukazał się mnie. No tylko problem cały polega na tym, że my wiemy to z dzieł apostolskich i z samych listów Pawła, że Paweł nie widział nigdy fizycznego, cielesnego Jezusa. On mówi o wizji. Paweł miał wizję. Paweł pod Damaszkiem, zresztą wielokrotnie o tym mówi, że ma wizję. Nawet inni, którzy byli pod Damaszkiem, nie słyszeli tych słów tego, który mu się objawił. Więc widać wyraźnie, że to jest doświadczenie bardziej duchowe i wewnętrzne niż doświadczenie fizyczne. Paweł wielokrotnie mówi, że nie, znaliśmy kiedyś Jezusa w ciele. Czy znaliście, tak? A teraz go takim nie znacie, tak? Mówi o zupełnie innym wymiarze, prawda, życia Jezusa. Paweł powołuje się w liście do Efezjan, chociażby mówi tak, że kiedy mówi o zmartwychwstaniu, to mówi, wy doświadczacie też zmartwychwstania dzięki czemu? Że Bóg dał wam światłe oczy serca, żebyście zobaczyli zmartwychwstałego. Co znaczy światło oczy serca? To nie są oczy fizyczne. Oczy serca, no to chodzi o jakąś wewnętrzność, nie? No i tu się nam wszystko jakby zaczyna, że tak powiem, komplikować. To jest to wielkie zadanie, wielki bój teologii o to zrozumienie, no bo Paweł twierdzi, że tak jak Kefas widział Jezusa, tak jak apostołowie widzieli Jezusa, to on też widział Jezusa.
Czyli czy no dobrze, Paweł... ale to znaczy nie mniej, nie więcej, tylko że wszyscy widzieli go tylko duchowo.
No właśnie, sugestia Pawłowa, zawarta, tak jak powiedziałem, nie tylko w tym pierwszym liście do Koryntian, ale przecież Paweł w drugim do Koryntian mówi tak, że właśnie chociaż znaliście Jezusa według ciała, to już teraz takim go nie znacie. Jeszcze w liście do Galatów też mówi, że Bóg jakby objawił mu Jezusa, ale objawił Jezusa w nim samym, tak? Że Bóg objawił Syna we mnie, nie? Więc jakby wydaje się, że, pamiętajmy, powtórzę, że mówimy o najstarszym tekście o zmartwychwstania, o najstarszych świadectwach zmartwychwstania. I one każą, czy przynajmniej sugerują, ja nie wiem, czy tak jest, ale wydaje się, że Paweł mówi o jakiejś wersji doświadczenia zmartwychwstałego Jezusa w sposób zupełnie niefizyczny, albo na pewno nie tak fizyczny, jak my rozumiemy fizyczność. Tak jak ja z panem redaktorem rozmawiam, prawda, widzimy siebie, widzimy kogoś innego fizycznie. Paweł zupełnie o takim doświadczeniu nie mówi, on wręcz polemizuje, mówi, kiedyś widzieliście Jezusa historycznego, widzieliście go w ciele, ale teraz, czyli zmartwychwstałego, nie widzicie go w ciele. Tak? Paweł mówi też o ciele duchowym, nie? Że mówi, że to, co tam zniszczalne, przemienia się w niezniszczalne, ciało zmysłowe ginie, powstaje ciało duchowe. To dokładnie mówi w tym pierwszym liście Koryntian, tam gdzie mówi o zmartwychwstaniu. Nie?
Tak jakby no to, żebyśmy to precyzyjnie zrozumieli, to znaczy, jeśli ja dobrze rozumiem, to on mówi tyle, no, albo z tego można wyciągnąć taki wniosek. Umarł Jezus Chrystus, to wiemy. To tak. Było wydarzenie z perspektywy takiej empirycznej i oczywistej. Umarł na krzyżu, pochowano go. A później Paweł mówi, wy, to znaczy uczniowie, którzy goście znali, i ja, który na pewnym etapie swojego życia dokonałem rewizji swojego myślenia teologicznego, nazywanego nawróceniem, na podstawie pism, doświadczeń, przekonań uznaliśmy, że on żyje.
Dokładnie tak. I tutaj, i teraz Paweł, tak jak powiedzieliśmy, przedstawia, wydaje się, bardzo taką wewnętrzno-duchowo, taką przeżyciową formę ujrzenia Jezusa i doświadczenia Jezusa zmartwychwstałego. Ona z czasem będzie się materializować, bo kiedy powstają, to jeszcze zaraz do tego nawiążę, że dopiero późniejsze Ewangelie, 20, a nawet nie 20, bo u Marka jeszcze nie ma w ogóle Jezusa cielesnego, nie ma, właśnie nie ma tych epifanii, czyli nie ma tych chrystofanii, ukazań się Jezusa w ciele po zmartwychwstaniu. Dopiero najpóźniejsze Ewangelie o tym powiedzą. Ale jeszcze wracając do Pawła, powiedzmy, że on używa takiego bardzo ciekawego i bardzo charakterystycznego czasownika, że Jezus ukazał się, to jest taki, no, on, to jest słowo ofte po grecku, to jest taki, powiedzmy, aorys w stronie biernej. Właśnie my tutaj trochę nie mamy słowa polskiego, bo to jest strona bierna, czyli dosłownie, jakbym to miał przetłumaczyć, to bym powiedział, że Jezus dał się zobaczyć, dał się widzieć. Tylko cały problem z tym ciekawym czasownikiem polega na tym, że to samo słowo Paweł mówi, kiedy na przykład we śnie ukazał mu się Macedończyk. Tego samego słowa ofte używają ewangeliści, kiedy na przykład Gabriel, archanioł Gabriel dał się zobaczyć Maryi, tak? Tego samego słowa używają na górze przemienienia, kiedy Mojżesz i Eliasz dali się zobaczyć Jezusowi. W Apokalipsie Jan, ten wizjoner, używa tego samego słowa, że ujrzał, że dał mu się zobaczyć Jezus, nie? I teraz to też idzie po tej samej linii, po której szedł Paweł, że to doświadczenie i zobaczenie Jezusa raczej, albo przynajmniej niekoniecznie, wskazuje na taką fizyczność, jak my to właśnie rozumiemy w tej szkolnej, katechetycznej, prawda, definicji, że oto Jezus ukazał się w ciele, prawda, oni go zobaczyli, uwierzyli i poszli głosić, prawda, zmartwychwstałego Jezusa.
Tu mamy Pawłowy opis. Mhm. Paweł jest późniejszy. Paweł tych wszystkich wydarzeń związanych ze śmiercią, także z tym szokiem, z tą ucieczką, z tym wszystkim nie doświadczył. On się pojawia w tej historii później. Natomiast w jeszcze późniejszych po nim pismach pojawia się, no choćby u Marka, pusty grób, który jest takim, no, terminem, no, też dość technicznym, no bo jeśli grób jest pusty, to znaczy, że w nim nie ma zwłok, a jeśli nie ma zwłok, to znaczy, że on powstał.
Chociaż pojawia się też wyjaśnienie... Niekoniecznie, no bo właśnie, może być tak, że na przykład ktoś przeniósł ciało, albo na przykład nie...
No to
nie
mamy w Ewangeliach powiedzenie, że uczniowie wykradli, że Żydzi uważają, że ciało zostało ukradzione.
Albo nawet jest taka opcja, że ktoś przeniósł je zupełnie nieświadomie, czyli zupełnie na przykład z innych powodów, nie? Niekoniecznie z jakichś tam powodów, tak jak uczniowie. Mamy różne wersje, możliwości, co się stało. Natomiast, tak jak pan redaktor powiedział słusznie, takim pierwszym podstawowym świadectwem, jakie dają Ewangelie na temat naszej tej prawdy, wiary, o której mówimy, prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa, to jest właśnie świadectwo pustego grobu, nie? Że to jest taki pierwszy moment zaczepienia się mocnego o to, co tak naprawdę mogło się wydarzyć w poranek wielkanocny, nie? Ewangelie rzeczywiście mówią o pustym grobie i to jest pierwszy znak, czy pierwsze świadectwo. Ja celowo nie nazywam tego dowodem, bo chrześcijańcy apologeci uwielbiają nazywać, że tu mamy dowody na zmartwychwstanie Jezusa, jak pusty grób albo świadkowie, ale to nie jest dowód ani z naukowego, ani z metodologicznego punktu widzenia. Tak?
Żaden rozumiem, historyk... że nie jest to dowód, dlatego że, no, tak jak pan profesor powiedział, mogli ukraść. Mogło czy być... to jest wiarygodne, czy nie? Tak, ktoś tak, mógł się pomylić, a mogli zapomnieć, gdzie
mogło
to
mogło być bardzo wiele wersji. Ja powiem nawet taką skrajną wersję, że są teolodzy, i to chrześcijańscy teolodzy, którzy mówią, że wcale ten grób nie musiał być pusty, żeby wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. Tak jak Paweł, jeżeli ci, którzy przyjmują, że zmartwychwstanie idąc za Pawłem, to jest to przemienienie ciała zniszczalnego w niezniszczalne. I nawet Paweł, który mówi, że Królestwa Bożego żadne ciało i krew nie odziedziczy, a więc to musi być ciało duchowe, no to ci mówią, że Jezus wcale nie musiał w ogóle opuszczać jego ciało, nie musiał opuszczać grobu, żeby uczniowie mogli spotkać zmartwychwstałego.
No to także... tu filozoficzny dodatek. Ja pamiętam, moi wykładowcy filozofii mówili nam bardzo otwarcie, że wy cały czas uważacie, że zmartwychwstanie ciała nastąpi u końca świata. No ale przecież człowiek nie może istnieć bez ciała. To jest jednoznaczne. Jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi, nie ma żadnego twardego podziału między jednym a drugim, to jest zresztą element myśli hebrajskiej. Tak. To oznacza, że po śmierci, jeśli istniejemy dalej, następuje jakaś rekonfiguracja naszej cielesności. Ona staje się w zupełnie innym wymiarze, z powrotem stajemy się cielesni. A to, że nasze ciało gnije, albo jest spalone, albo cokolwiek innego, to nie ma znaczenia, bo nie ma człowieka bez cielesności. No i tu możemy powiedzieć dokładnie tak samo. Mógł zostać w grobie i równocześnie zmartwychwstać.
Także właśnie dokładnie jakby z tego powodu mówimy o tym, że pusty grób, on jest bardziej świadectwem i bardziej takim punktem zaczepienia, punktem wyjścia dla jakiejś tam zbudowania późniejszej wiary w zmartwychwstanie, niż takim dowodem, prawda?
Ale Paweł o nim nie wiedział?
Paweł,
no bo to jest pytanie, no dlaczego Paweł o tym nie mówi? To znaczy, jeśli grób był pusty, jeśli to jest fundamentalna prawda, to dlaczego pierwszy gość, który o tym pisze, milczy?
To jest bardzo ciekawe pytanie i ono nawet zmierza do tego, żeby w ogóle zrozumieć, jakby jak Paweł rozumie zmartwychwstanie, bo tutaj nawet jeszcze rozszerzmy tą naszą wyobraźnię, że jak padło pytanie o Pawła i powiedzmy, że Paweł w pewnym momencie, już nie pamiętam, to jest chyba drugi do Koryntian, kiedy Paweł mówi, że wy, chrześcijanie, już doświadczyliście zmartwychwstania, kiedy przeszliście przez chrzest i zostaliście zanurzeni w wodzie, to w tej wodzie umarliście i wychodząc z tej wody, prawda, baptysterium, prawda, po chrzcie, zostaliście wskrzeszeni na wzór Chrystusa, który zmartwychwstał. Więc najśmieszniejsze jest to, że Paweł mówi o chrześcijanach, że wy już doświadczyliście zmartwychwstania, nie? Czyli już doświadczyliście wskrzeszenia. No więc zgodnie z Pawłową logiką, zmartwychwstanie wymyka się kompletnie takim naszym bardzo prostym, racjonalnym, takim nawet racjonalizującym, prawda, definicją, że Jezus, prawda, przeszedł przez śmierć, wrócił do swojego fizycznego ciała. Bo tutaj bardziej byśmy mówili o jakimś po prostu wskrzeszeniu kogoś do życia, nie? Mamy takie przypadki w starożytności i w Biblii, i poza Biblią, jakieś takie, prawda, świadectwa tekstowe, które mówią, że gdzieś tam ktoś umarł, ale, prawda, został wskrzeszony, nie?
I my sobie, Łazarz na przykład.
Na przykład
żeby,
Łazarz, tak,
żeby
na przykład
zostawić.
Młodzieniec Nain. Więc my sobie wyobrażamy, że Jezus może faktycznie został dokładnie tak wskrzeszony. Otóż wizja Pawła, bo o tym mówimy, jest dokładnie zupełnie inna. Tak? Paweł mówi o zmartwychwstaniu jako pewnym wydarzeniu jak przemieniającym, wydarzeniu mistycznym, wydarzeniu, które wciąga człowieka wiary w, no właśnie, w prawdziwe doświadczanie z Chrystusa zmartwychwstałego. I teraz za wciągniętym człowiekiem wiary w doświadczenie Chrystusa zmartwychwstałego, on sam doświadcza na sobie, że on już zmartwychwstał, nie? Poddając się chrztowi, chrztu świętemu, nie? Więc jakby ta koncepcja zmartwychwstania u Pawła, ona jest bardziej mistyczno-doświadczeniowa niż taka stricte fizyczna. I to jest chyba jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego Paweł nie mówi o pustym grobie, nie? Dla niego,
no
nie,
dobrze,
są ważne,
może...
dla niego nie są ważne te takie, powiedzmy, to, co dla nas jest dzisiaj ważne w XXI wieku, czyli takie fizyczne, namacalne, dotykalne świadectwa, nie? Że my chcemy mieć dowód, chcemy mieć kamień, na którym Jezus siedział po zmartwychwstaniu, tak? Bo to nam jakby, to nas przekona, nie?
No dobrze,
dla Pawła to nie jest,
taki... jest
ważne.
To jest pytanie, no dobrze, dla Pawła to nie jest ważne, więc nie napisał. No dobrze, ale to znaczy, że ten pusty grób został opisany wiele dziesięcioleci po tym, jak on miał być pusty. Ludzie, którzy mogli go widzieć i mogli być, tu cudzysłów, ja wiem, że ja mówię ahistorycznie, mówię jak człowiek współczesny, którzy mogli być niezależnymi świadkami, tego grobu już nie pamiętali. To znaczy, no to jest w efekcie, no właśnie, czy grób był pusty? Czy możemy to stwierdzić z całą pewnością na podstawie Ewangelii, że on był rzeczywiście pusty?
Tak, na podstawie Ewangelii zdecydowanie możemy stwierdzić, że mamy to podstawowe świadectwo o pustym grobie. Ale tu się jawi bardzo kolejna ważna ciekawostka, bo kiedy wspomnieliśmy o tym rozwoju jakby idei zmartwychwstania i mówiliśmy, że najstarsze te świadectwa są u Pawła i Paweł mówi o właśnie tym spotkaniu Jezusa takim przeżyciowo-doświadczeniowym, to proszę zobaczyć, że w najstarszej Ewangelii Marka tak naprawdę znowu mamy bardzo czytelne świadectwo o pustym grobie, ale uwaga, może zdziwię naszych czytelników, tutaj kończy się pierwotna wersja Ewangelii Marka. To, co mamy później na końcu dodane w Ewangelii Marka, że Jezus spotykał tam jeszcze właśnie po zmartwychwstaniu, czyli właśnie dawał się doświadczyć fizycznie, to jest prawdopodobnie dodatek z V wieku, który no, jest wyraźnie w duchu Łukaszowym bardziej, bo on praktycznie powtarza to, co jest Łukasza, troszkę w innych słowach, z delikatnymi zmianami. Więc ciekawostka jest taka, że najstarsza Ewangelia, czyli Ewangelia z tych kanonicznych, a najstarsza Ewangelia, czyli Ewangelia Marka, ona kończy się na tym, że kobiety przyszły do grobu, zobaczyły grób pusty, przestraszyły się i nic nikomu nie powiedziały. I Marek kończy Ewangelię.
I w kulturze rzymskiej, i w kulturze jeszcze bardziej żydowskiej. No naprawdę, świadectwo kobiety było ostatnią rzeczą, jaką byłaby potrzebna w takiej historii. No tam powinni przyjść porządni jacyś goście, jakiś Piotr. Wszystko jedno, był czy nie był. No przecież nie musiał być, żeby przyjść. Mógł przyjechać tym autobusem, tak jak potem przyjechał po świadectwie Marii Magdaleny. No powinien być jakiś facet, a może najlepiej w ogóle jakiś Józef z Arymatei, jakiś faryzeusz poważny, który przychodzi i mówi: o! Pusty, a tu przychodzą jakieś kobitki. Mhm. No, kompletnie niewiarygodne. Znaczy, przepraszam panie, słuchaczki nasze, mówię teraz o pewnym wątku kulturowym. No, świadectwo kobiety w kulturze żydowskiej, ale także w kulturze rzymskiej było mniej wartościowe niż świadectwo mężczyzny.
Mhm. Albo w ogóle nie było brane pod uwagę w procesie sądowym. A zatem to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze tu dodam do tego, co pan redaktor powiedział, że przecież to, co wspomnieliśmy, że starsze świadectwo zmartwychwstania, czyli te, które są zapisane u Pawła, one też nie mówią o kobietach. Więc dlaczego wszyscy ewangeliści, którzy przecież tak różnią się w opisach zmartwychwstania Jezusa albo tych różnych wydarzeń, co się działo po śmierci Jezusa w ten niedzielny poranek i prawda i później, one tak różnią się w różnych szczegółach, wszystkie z uporem maniaka, tak to powiedzmy kolokwialnie, rzeczywiście mówią o tym, że to kobiety przyszły pierwsze do grobu i to one pierwsze doświadczyły zmartwychwstania Jezusa. No tutaj taka odpowiedź wydaje się, apologetyczna wydaje się dosyć ciekawa i oczywista, że właśnie zwrócenie uwagi na kobiety, wbrew, można powiedzieć, temu, że to świadectwo nie było tak bardzo cenione, ono by potwierdzało wiarygodność, tak? Bo to świadectwo jest niewygodne. Lepiej by było, nie wymyśla się czegoś, co, powiedzmy, nie pasuje do mojej głównej narracji albo co jest mi niewygodne, nie? Więc to, że akurat Ewangelie zgadzają się wszystkie w tym, że to kobiety doświadczyły Jezusa właśnie po jego śmierci jako pierwsze, wskazywałoby, że gdzieś ta narracja chrześcijańska była przekazywana, nie? Zwłaszcza tej Marii Magdalenie, bo to jest ciekawe, że wszędzie tam się pojawia Maria Magdalena i to ona jakby staje się taką apostołką, jak to prawda ładnie w kościele mówimy, apostołką apostołów, nie? Że ta, która doświadczyła Jezusa, zaniosła tą nowinę uczniom, ona właśnie stała się apostołką dla późniejszych apostołów. To ona pierwsza to zwiastowała. Nie? Więc rzeczywiście świadectwo z prawnego punktu widzenia niewiarygodne, czy nie brane pod uwagę, tutaj jawi się jako takie świadectwo ważne z punktu widzenia ewangelistów.
To jest odpowiedź apologetyczna. Biblista też się tak na to patrzy. To też jest wiarygodne z perspektywy Biblii, bo rzeczywiście akurat ta Maria Magdalena tutaj wszędzie występuje. To zostawmy, czy to jest ta słynna prostytutka, bo to bardziej skomplikowane. To tak, wiemy, że tak. Wypędził z niej 7 demonów, ale jakie to były demony, to dalece nie wiemy.
Tak, tak, tak. No to jest takie znowu troszkę nieporozumienie, które gdzieś tam się pojawiło w historii, że ponieważ te sceny z Marią Magdaleną jakby sąsiadują ze scenami właśnie z tą prostytutką nierządnicą, no to jakby skojarzono Marię Magdalenę z tą anonimową postacią. Natomiast rzeczywiście, pyta pan redaktor odpowiedzi biblisty. To, co powiedziałem, że odpowiedź apologety tutaj rzeczywiście to potwierdza, odpowiedź biblisty byłaby trochę podobna w tym sensie, że też szukamy jakichś takich, prawda, uzasadnień, dlaczego właśnie cztery ewangeliści skupiają się na tym świadectwie kobiet. Tak jak powiedzieliśmy, z prawnego punktu widzenia trudne to jest, takie można powiedzieć nieprzyjemne, więc upieranie się przy tym sugeruje, że no jakieś przesłanie za tym się kryje.
A może jest tak, to wróćmy do Pawła na chwilę, panie profesorze, bo to taka moja myśl, oczywiście kompletnego ignoranta, ale może to trochę jest tak, że Paweł w ogóle o tym nie mówi, bo jego nie interesują historyczne rzeczy, on tego nie widział, to nie była jego sprawa, w ogóle to nie. A natomiast o kobietach nie mówi, tym bardziej, bo Paweł w wielu swoich miejscach, w listach pawłowych pokazuje, że kobiety nie są najbardziej podziwianymi przez niego kobietami. Są nawet tacy, którzy mówią, że jak Platon, nie jak Platon, tylko jak Sokrates. Jak Platon, to są też tacy, którzy mówią, że był jak Platon. To znaczy, że był homoseksualny, ale to zostawiam. Natomiast są też tacy, którzy mówią, że jak Sokrates miał paskudną żonę i w związku z tym bardzo źle myślał o kobietach.
Nie wiemy, czy tak myślał, może niekoniecznie, ale faktycznie Paweł jakby wpisuje się w starożytny ten taki paradygmat patriarchalny, mówiąc chociażby o tym, że kobiecie w kościele nauczać nie pozwalam.
Natomiast nie pozwala, no to nie mówią, no to nie ma go u niego w listach.
Tak, ale to, że tutaj ma pan redaktor rację, że Paweł nie skupia się na historycznych faktach, mówiąc właśnie w pierwszym liście do Koryntian, jakby wymieniając tą listę tych, komu Jezus się ukazał, bo to jest wyraźnie lista, powiedzmy to jeszcze, ta lista, że ukazał się najpierw Kefasowi, nawet używa słowa Kefas, a nie Piotr, nie? Czyli właśnie ten skała, ten, na którym Jezus powiedział, że zbuduje Kościół. Więc Paweł używa tej listy wyraźnie w celach pokazania, jaka jest struktura pierwotnego Kościoła, że Jezus nie mógł się nie pokazać.
Władzę tego usprawiedliwia, ja teraz będę wredny. Dokładnie. No usprawiedliwia władzę.
Autorytet, władzę w pierwszym kościele, no bo mówimy o Piotrze, 12, o Jakubie, który był przecież szefem gminy jerozolimskiej, która była najważniejszą wtedy właśnie gminą, nie właśnie chrześcijańskie, jakieś inne gminy, które powstaną później, ale właśnie sama Jerozolima. Więc owszem, tu zdecydowanie się zgodzę, że lista Pawłowa nie jest próbą dotarcia do faktów historycznych, jest raczej próbą właśnie tutaj no, uwiarygodnienia świadków, uwiarygodnienia uczniów. Wręcz bym powiedział tak, że wydaje się, że Pawłowe kryterium tego, kto może być apostołem, jego podstawowym założeniem jest właśnie to, że on musi doświadczyć Jezusa. Tak? Ten, kto jest apostołem, on to jest ten, który musiał spotkać Jezusa zmartwychwstałego. Nie? I dlatego dla Pawła będzie ważne, żeby wymienić Kefasa jako Piotra, tego pierwszego, wymienić 12, wymienić właśnie Jakuba, czy później mówiąc jeszcze innych apostołów i tu prawdopodobnie ma też siebie na myśli.
Panie profesorze, ale to oznacza, wchodząc w taką dyskusję głębiej teologiczną, to oznacza, że takie proste, apologetyczne, katolickie założenie, że apostołowie to jest tych 12, których wybrał Jezus, z perspektywy Pawłowej jest przynajmniej bardziej skomplikowane, bo apostołowie, i tu protestanci w różnych wersjach mogli powiedzieć zaraz, apostołowie to są ci, którzy doświadczyli Jezusa. Paweł nie spotkał Jezusa. No, wchodzimy znowu w taką bardzo skomplikowaną historię. Ja wiem, że to nie jest dla biblisty, tylko dla dogmatyka, dla teologa fundamentalnego, ale w bardzo ciekawą debatę, która pokazuje, jak nam się komplikuje obraz, jak wejdziemy głębiej w tekst.
To znaczy, rzeczywiście tak jest i tutaj jakby odpowiedź nie jest aż taka trudna, bo powiedzmy tak, że w ogóle to, że Paweł mówi o 12, osobno mówi o Piotrze, a przecież Judasza już nie było, to ta dwunastka się rozpada, tam powinna być dziesiątka, tak? Bo skoro Judasza już nie było, a Piotra wymienił osobno, no to powinno być, powinien powiedzieć Piotra i dziesięciu.
No 12 plemion izraelskich, no to no jest właśnie, dość oczywiste.
A też powiedzmy, że w czterech Ewangeliach, jak popatrzymy na listy tych 12, to one się różnią, tak? Tutaj mamy Natanaela, tutaj Bartłomieja, my sobie to ładnie tak apologetycznie mówimy, że on miał dwa imiona, ale tak naprawdę listy tych apostołów się różnią, więc znowu, ani ewangelistom, ani Pawłowi ostatecznie nie chodziło o historyczną jakąś rekonstrukcję, tylko bardziej chodzi o tą symboliczną dwunastkę, jako właśnie symbol Nowego Izraela, tak? Symbol tych 12 pokoleń. Więc jakby tutaj jest jasne, że Paweł, używając słowa 12, czy mówiąc 12, ma na myśli jakąś pierwotną strukturę rodzącego się Kościoła i tego, kto ma autorytet w tym pierwszym Kościele. To jest zdecydowanie po tej linii.
Pusty grób już mamy przerobiony, kobiety już mamy przerobione. To teraz w tej opowieści pojawiają się no niemal natychmiast. W opowieści biblijnej, którą czytamy, będziemy, ci, którzy ją czytają, to ją czytają, ci, którzy jej słuchają, to dziś wieczorem będą jej słuchać w kościołach różnych wyznań, dodajmy, nie tylko w Kościele Zachodnim, również wyjątkowo w tym roku razem w kościołach wschodnich, bo tym razem mamy wspólną Wielkanoc. No to zaraz po tym, jak okazuje się, że jest pusty grób, to mamy spotkanie. Maria Magdalena spotyka Jezusa. To jest dziwne spotkanie, bo ona go nie poznaje. On do niej musi powiedzieć Mario, i ona naprawdę do niego mówi rabuni, nauczycielu, mistrzu, rabbi tak naprawdę. No to my tam, tak, nie chcemy tak. Tego rabina tutaj użyć, no ale w gruncie rzeczy tyle do niego mówi. A potem się pojawia cała grupa innych spotkań, to znaczy jest Tomasz, który nie wierzy, ja mówię zawsze odważny Tomasz, bo poszedł, jak wszyscy siedzieli zastrachani, ale no, jest Tomasz, są apostołowie, jest cała seria tych spotkań. To zacznijmy od tego pierwszego, to znaczy, bo ono rzeczywiście pojawia się bardzo późno, ono nie wygląda na pierwotną tradycję, o ile pusty grób wygląda na pierwotną tradycję, to trochę wygląda tak, jakby trzeba było ubrać w język, ubrać w obrazy coś, to jest niewyrażalne językowo.
No właśnie, bardzo ciekawie to pan redaktor ujął, bo zwróćmy uwagę to, co pan redaktor powiedział, że to dziwne spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną. No powiedzmy, że kiedy Maria Magdalena przychodzi do grobu, to jej doświadczenie jest takie, że ona, widząc tą postać, mówi do niej: ogrodniku, gdzie go położyłeś? Nawiążmy jeszcze do podobnej sceny, gdzie dwóch uczniów, którzy idą do Emaus, uciekają z Jerozolimy, oni idą z Jezusem i całą drogę z nim rozmawiają i go nie poznali. To są bardzo ciekawe i bardzo czytelne świadectwa tego, że Jezus, który jakby dał się doświadczyć, to co powiedzieliśmy wcześniej, ten czasownik ofte, czyli dał się, ukazał się, czy dosłownie dał się zobaczyć, że te spotkania nie były ewidentne. Przynajmniej na pierwszy rzut oka nie były ewidentne. I to nas właśnie znowu tak wpasowuje w tą linię, o której mówiliśmy wcześniej, że ta pierwotna wersja, przynajmniej którą mamy zapisaną w Nowym Testamencie, najstarsza, Pawłowa, ona bardziej mówi o charakterze doświadczeniowym spotkania ze zmartwychwstałym i ona dopiero z czasem będzie się materializować. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że dopiero późniejsze teksty mówią o tym, właśnie tak jakby troszkę polemizując z tym doświadczeniowym charakterem doświadczenia Jezusa, że Jezus w końcu jednak dał się dotknąć, albo przynajmniej była próba tak dotknięcia. Właśnie ten Tomasz, o którym pan redaktor
powiedział. Nie, Tomasz się nie dotknął.
No właśnie, tam nie ma tego, że się dotkną, ale w każdym razie jest powiedziane, prawda, że jeżeli nie włożę ręki do jego boku, nie dotknę i tak ran i tak dalej. I Jezus, prawda, mówi Tomaszu, więc jakby założenie, czy taka przynajmniej presupozycja tego tekstu jest taka, że no bo skoro Tomasz uwierzył, to niektórzy sugerują, że no musiał dotknąć, żeby uwierzyć, więc faktycznie nie ma tego, że Tomasz dotknął, ale sam tekst mówi o tym, że była możliwość dotyku Jezusa. Inny tekst mówi, że Jezus jadł z uczniami, tak, tam nad Jeziorem Galilejskim, upiekł, prawda, te ryby, jadł z nimi. Te teksty, one są późne, ale one mają właśnie pokazać tą już bardziej fizyczną, taką jakby, tak jak powiedziałem, materializującą się koncepcję spotkań Jezusa ze zmartwychwstałym. I ona będzie bardzo ważna, bo żebyśmy też nie uciekli w taką, ja troszkę jestem też przeciwnikiem zbytniego uduchawiania zmartwychwstania, chociaż lubię tą koncepcję, tego doświadczeniowego charakteru spotkań z Jezusem, to żebyśmy nie uciekli w taką koncepcję, że to spotkanie z Jezusem było po prostu duchowym doświadczeniem, bo faktycznie wtedy stanie się to takie, że to była po prostu jakaś prawda, fantasmagoria, może to była jakaś fantazja, może jakieś omam, może jakaś halucynacja. Więc tych spotkań moim zdaniem było za dużo, tak? I one były jednak zbyt mocne, żeby po pierwsze przypisać uczniom kłamstwo, tak? Bo też są takie hipotezy, że uczniowie na przykład no, jakby to bardziej stworzyli tą opowieść, tak? Po to, żeby troszkę usprawiedliwić na przykład swoją zdradę.
Święty Paweł najwięcej miał tutaj do roboty, no chociaż on nie musiał się usprawiedliwiać przed niczym.
Święty Paweł.
To u niego jest najbardziej ciekawe, no bo tak naprawdę po co on miałby to wymyśleć? Uczciwy, pobożny, Żyd, który walczy z herezją, z sektą, która zagraża jedności. Coś się wydarzyło na tej drodze do Damaszku.
Dokładnie tak. I tak jak powiedziałem, od 300 lat my się właśnie, tak jak w tej rozmowie, my się zastanawiamy właśnie co i w jakiej formie, co dokładnie. Na pewno ten impuls wielkanocny, czyli to coś, to doświadczenie Jezusa sprawiło, że oprócz świadectwa pustego grobu, po jakimś czasie właśnie mamy uczniów, którzy głoszą Jezusa zmartwychwstałego, tak? I między tymi dwoma faktami, między pustym grobem, między tymi, może nie faktami, ale między tymi dwoma świadectwami, o pustym grobie i właśnie o uczniach, którzy już nauczają, prawda, głoszą kerygmat i budują wspólnoty, właśnie mamy szereg doświadczeń. To wcale nie było tak, jak my sobie wyobrażamy, że Jezus od razu po zmartwychwstaniu na trzeci dzień ukazywał się, wszyscy go widzieli, uczniowie zrozumieli, zaczęli budować wspólnotę. To były miesiące albo nawet lata.
Czyli tak to nie wydarzyło się wszystko w niedzielę, tak? To znaczy, to nie jest tak, że w sobotę na niedzielę głaz został odwalony, ta figurka, znaczy ten Pan Jezus w kształcie tej figurki, którą widzimy w kościołach, jeszcze z chorągiewką taką ładną, tak, wyszedł, pojawił się, tylko to trwało. To znaczy, być może zobaczyli pusty grób w niedzielę, albo w poniedziałek, albo we wtorek, wszystko jedno, któregoś dnia zobaczyli ten pusty grób. Czy niektórzy z nich zobaczyli, kobiety zobaczyły, one potem musiały do nich dojść. To przecież trwało, no, jeśli nie byli w Jerozolimie, tylko byli w Galilei. A Jezus mówi do nich, idźcie do Galilei, czyli do uczniów. No to taka wędrówka piesza do Galilei trwa chwilę, więc to wszystko mogło trwać tygodnie, jeśli nie miesiące.
Tak, ale nawet nie tylko chodzi o to, że czy oni musieli dojść, gdzieś dojść albo nie dojść, tylko wróćmy do tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że oni tak naprawdę musieli zrozumieć to doświadczenie poprzez pryzmat studiowania pism. To jest dla mnie jako biblisty ważny moment, bo powiedzmy to jeszcze raz, że to nie jest tak, wiecie, my mamy taką właśnie bardzo taką katechetyczną wersję rozumienia zmartwychwstania, o czym tu w ogóle dyskutować. Nie, Jezus właśnie ukazał się i w ogóle do czego dotyczy pytanie. Ale jak już żeśmy tutaj pokazali, tych pytań jest mnóstwo. I tak naprawdę z nich wyłania się taka wersja wydarzeń, że uczniowie, właśnie doświadczywszy pustego grobu i no właśnie, doświadczywszy tego czegoś, tak, czy nie określajmy, oni musieli spędzić jakiś czas nad pismami Izraela, właśnie nad pismami świętymi, żeby zrozumieć, że Jezus jest właśnie tym Mesjaszem, który został, prawda, tam zapowiadany, że Jezus miał cierpieć, że Jezus musiał umrzeć i że Jezus został przez Boga później podniesiony, nie? Więc co jest też ciekawe, że najstarsze wersje tekstów Nowego Testamentu mówią o biernej jakby pozycji Jezusa. To znaczy, że Jezus nie brał udział w swoim zmartwychwstaniu, tylko to Bóg Ojciec, w sensie Boga Ojca, Boga Jedynego, że to Bóg go podniósł, tak? Że to Bóg go właśnie, mamy tam ten, tam jest ten czasownik egeiro, że to Bóg go wskrzesił, my mówimy, czy Bóg go podniósł do życia, nie? Dopiero późniejsze formuły, kiedy rozwija się ta teologia Nowego Testamentu, czy rozwija się kerygmat, one dopiero wspomną i zaczną mówić o tym, że Jezus własną mocą jako Pan życia i śmierci, że to On zmartwychwstał. I dopiero wtedy jest używany ten czasownik anistemi, od tego mamy anastazis, który tłumaczymy właśnie jako zmartwychwstanie. Nie?
To ja jeszcze się zapytam o to, na ile te obrazy, one są bardzo takie widowiskowe, te anioł, ci aniołowie, którzy się pojawiają, ten kamień, który zostaje odrzucony, ci żołnierze, którzy są przerażeni. Na ile to jest właśnie element opisu, który ma jakiś kontakt z rzeczywistością, a na ile to jest jednak już ubranie w język, no ja użyję tego słowa, chociaż strasznie go nie lubią niektórzy, ale w język mitu. Tego, co się wydarzyło w sposób dużo bardziej przyziemny, co później zostało przez nich zinterpretowane w duchu tekstów żydowskich, czego doświadczyli, co zinterpretowali i co na koniec zostało opowiedziane.
Tak, jeżeli ktoś nie lubi słowa, powiedzmy tego sformułowania język mitu, możemy użyć słowa, że to jest język pewnej metafory, czy język, można powiedzieć, pewnego obrazu starotestamentalnego, bo rzeczywiście aniołowie, którzy się objawiają, wcześniej ci zmarli, którzy powstają z grobów, idą do Jerozolimy, ta natura, która się porusza, prawda, bo mamy tam mowa o tym, że zatrzęsła, skały zaczęły pękać i tak dalej. Mamy właśnie ten kamień odsunięty i tych żołnierzy. To jest pewien język takiej apokaliptyki żydowskiej, który był chętnie wykorzystywany właśnie w opisach jakichś przełomowych światowych wydarzeń. Czy to wydarzeń apokaliptycznych, czy wydarzeń eschatologicznych, tak? Które mają przynieść czasy przełomu, czasy nowej ery, czyli ery mesjańskiej, albo wręcz czasy eschatologiczne, czyli czasy przemiany, albo czasy końca, nie? Więc język takich właśnie anielskich i naturalnych fenomenów To jest typowo język taki apokaliptyczny, język obrazowy i on jest używany w Ewangeliach, tak jak pan redaktor słusznie powiedział, że to jest pewien model opowiadania o świecie, tak? Starożytni no nie znali na przykład takich modeli, jak my mamy, chociażby model naukowy, tak? Albo model historyczny. To jeszcze nie było, to nie było powszechne w każdym razie. Natomiast modelem dość znanym był właśnie model chociażby apokaliptyczny, który no, święcił triumfy. Apokaliptyka w tamtym czasie, pierwszy wiek naszej ery, to jest cała masa dzieł, która powstaje od Księgi Henocha, Księgi Jubileuszy, Testament 12 Patriarchów, Księga Daniela, po Apokalipsę Świętego Jana, którą mamy, prawda, w Piśmie Świętym. Ten język apokaliptyczny jest często używany i on jest wyraźnie obecny również w scenach po zmartwychwstaniu Jezusa.
Czyli to jest, rozumiem, opis już w innych kategoriach dokonany. To znaczy, to nie jest tak, że to wszystko tak wyglądało, tak, jak słyszymy, że to trzeba szukać głębiej, żeby to zrozumieć.
Tak, to jest język, który jakby używa, można powiedzieć, że autor puszcza oko do czytelnika, w tym sensie, że on używa pewnego kodu kulturowego, który tamten czytelnik rozumiał, tak? Rozumiał, że jak się mówi o aniołach, o trzęsieniu ziemi, o gwiazdach, które, prawda, które no, przestają wydawać swój blask, to mówimy o wydarzeniach, które dotyczą właśnie czasów apokaliptycznych i czasów przełomu, tak? To był taki jakby sposób opowiadania, który był, myślę, czytelny, jasny dla czytelnika.
I tym wnioskiem kończymy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Marcin Majewski, biblista z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. To jest duży materiał do przemyśleń. Jeśli jeszcze nie macie o czym rozmawiać w czasie swoich wieczornych, a może jutrzejszych bardziej, śniadania wielkanocnego, a potem obiadu i kolacji, to jest temat. Spokojnie można o tym porozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.